Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W audycji Szukając Słowa Bożego ze studia Radia Maria w Toruniu wita się tego wieczoru serdecznie z Państwem ojciec Krzysztof Biliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chcemy, jak każdego piątku, wieczorem pochylić się razem nad Bożym Słowem, które będzie dla nas światłem podarowanym nam przez Kościół w najbliższą, piątą już niedzielę zwykłą w roku liturgicznym C. Kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem, to potrzebujemy asystencji, to znaczy obecności Ducha Świętego, aby to Duch Święty przed nami otworzył głębie Bożego Słowa, abyśmy tajemnice Bożego objawienia dzięki obecności Ducha Świętego mogli pojąć i zrozumieć. Ale też chcemy prosić Ducha Świętego teraz w chwili modlitwy o to, by nasze serca, ludzki organ słuchu Bożego Słowa otworzył na Słowo, które Bóg do nas chce kierować.
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Naszą audycję rozpoczynamy od zasłuchania się w pierwsze niedzielne czytanie. Będzie to oczywiście czytanie z Księgi Pierwszego Przymierza Starego Testamentu. Poszukajmy Księgi proroka Izajasza. W tej księdze odszukujemy rozdział 6 i czytamy wersety od 1 do 8. Rozdział 6 Księgi proroka Izajasza, wersety od 1 do 8. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza to opis najbardziej uroczystego aktu powołania w całym Starym Przymierzu. Izajasz informuje nas najpierw dokładnie o dacie tego wydarzenia, w roku śmierci króla Ozjasza. Nie sposób całkiem precyzyjnie określić tej daty, być może chodzi o rok 735 przed Chrystusem. A zatem historycznie rzecz ujmując, jest to mniej więcej czas wstąpienia na tron potężnego władcy Asyrii, wielkiego Tiglat-Pilezera, który w 721 roku przed Chrystusem podbije Królestwo Północne, Królestwo Izraela. Izajasz otrzymuje prorockie powołanie w newralgicznym momencie historycznym dla swojego narodu. Izajasz opowiada nam niezwykłe, nadzwyczajne, osobiste doświadczenie Boga. Mówimy objawienie się Boga, co w języku teologicznym określamy słowem teofania. Teofania zawiera dwa zasadnicze elementy: wizję i audycję. Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Czytamy. Zauważmy, opis wizji Boga jest dość skromny. Nie wychodzi on poza wzmiankę o brzegu szaty, ścielącej się u stóp Boga Jahwe. Izajasz nie śmiał najwyraźniej podnieść wzroku ku górze. Zresztą za chwilę całą świątynię wypełnią obłoki dymu. Podobnie w obecności Boga zachowują się serafini, dwoma skrzydłami zakrywają swoje oblicze, co oznacza niegodność stworzenia, aby patrzeć na oblicze Boga Stwórcy. Więcej informacji otrzymujemy na temat otoczenia zasiadającego na tronie Boga. Otoczenie to tworzą wspomniani już serafini, to znaczy niebiańskie, uskrzydlone postacie o cechach zwierząt i ludzi. Izajasz słyszy potrójne, trzykrotne, święty, wykrzykiwane przez serafinów, a od tych głosów, jak zapisuje, drży cała świątynia. W bezpośredniej bliskości najwyższej świętości Boga w atmosferze najwznioślejszej adoracji Boga przez istoty niebiańskie, Izajasz uświadamia sobie z przerażeniem własną grzeszność. Co więcej, w Izajaszu zdają się przejawiać grzechy całego jego ludu. Jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, wyznaje z bojaźnią prorok. Kiedy Izajasz wyznaje swoją grzeszność, dokonuje się szczególna ceremonia. Jeden z serafinów, węglem rozpalonym w kadzielnicy miejsca świętego, dokonuje oczyszczenia warg proroka. Wargi Izajasza mają bowiem za chwilę zwiastować słowo samego Pana. Słysząc rzucone przez Jahwe pytanie, kogo mam posłać, Izajasz zwięźle i bez wahania oddaje się do dyspozycji swojego Boga. Zauważmy proszę jeden szczegół. Izajasz usłyszał tylko pytanie Boga Jahwe skierowane do zgromadzenia istot niebiańskich, a mianowicie, kogo można by posłać? I w odpowiedzi na nie stawia się do dyspozycji Boga. Oto ja, poślij mnie. To znaczy, dokonuje wolnego, osobistego wyboru, wolnej, osobistej decyzji. Zaraz też zostaje Izajaszowi, nie czytamy tego już w naszym dzisiejszym fragmencie, zaraz zostaje mu powierzona misja, posługa głoszenia słowa. Swym przepowiadaniem ma Izajasz dokonać rzeczy mało zrozumiałej, zatwardzić serce swego ludu i znieczulić jego uszy, aż runą miasta wyludnione, a pola pozostaną pustkowiem. Czytamy za chwilę dalej w księdze proroka Izajasza. Co to oznacza? Mówiąc, przepowiadając w imię Boga Jahwe, Izajasz będzie zmuszał swoich słuchaczy do podjęcia decyzji. Niestety, posyłający go Bóg zakłada, że decyzja ludzi będzie negatywna. To znaczy, uporczywe odrzucenie przez ludzi Słowa Bożego, prawa objawionego przez Boga, będzie skutkowało tragicznie, będzie skutkowało osłabieniem zdolności słyszenia i rozumienia Słowa Bożego. Ale dodajmy, niechęć słuchania słów proroka nie kończy bynajmniej jego misji. Orędzie, przed którym zamknęła się Jerozolima, ma zostać spisane na przyszły dzień. A w owym dniu spełni się wszystko, co przeszło mimo uszu współczesnego pokolenia, do którego głosił Izajasz. W owym dniu, wyznaje prorok w rozdziale 11, Pan znów podniesie swą rękę, by wykupić resztę swojego ludu i w rozdziale 12 doda, w owym dniu powiesz, oto Bóg jest moim zbawieniem, ufam i nie lękam się, bo moją siłą i mocą jest Jahwe. On stał się moim zbawieniem. Pierwsze czytanie dotyczyło powołania proroka Izajasza. W bliskości Boga poznał on i przyjął prawdę o swojej ludzkiej grzeszności. Jednocześnie doświadczył nadzwyczajnego działania Boga, oczyszczenia go z grzechu. W sposób wolny Izajasz oddał się Bogu do dyspozycji. Bóg zlecił mu misję głoszenia słowa, zapowiedział jednak, że misja ta nie będzie łatwa i natychmiast owocna. Będzie potrzeba wiele czasu. Przekroczy ten czas ramy życia głosiciela, aż słowo przyniesie upragniony owoc. Za chwilę w Ewangelii słuchać będziemy także historii o powołaniu. Ewangelista Łukasz opowie nam o tym, jak Jezus powołuje Piotra na rybaka ludzi. sięgamy już do Księgi Ewangelii. Będzie to Ewangelia Świętego Łukasza. Odnajdźmy w niej rozdział 5 i czytamy wersety od 1 do 11. 5 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, wersety od 1 do 11. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Opowiadanie świętego Łukasza Ewangelisty o powołaniu Piotra rozpoczyna się od informacji o sukcesie Jezusa. Pewnego razu, czytaliśmy, gdy stał nad jeziorem Genezaret, a tłum garnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego. Język grecki mówi dobitniej: cisnęli się do niego. Stali licznie przy nim. Trzeba z Łukaszem mocno podkreślić powód tego parcia na Jezusa. Jest nim gotowość i chęć słuchania Słowa Bożego. Na marginesie warto zauważyć. Przed chwilą mówiliśmy o ludziach w czasach Izajasza. Oni nie chcieli słuchać Słowa Bożego. Coś z przyjściem Jezusa zaczyna się zmieniać w historii zbawienia. Ludzie cisną się, aby słuchać Słowa Bożego z ust Jezusa. Warto zauważyć, drodzy, w tym miejscu, jaką rangę ma to, co mówi Jezus. Przepowiadanie Jezusa i jego nauczanie to po prostu Słowo Boże. Łukasz Ewangelista po raz pierwszy używa tutaj tego wyrażenia. Co to dla nas oznacza? Dotykamy tu wiary pierwotnego Kościoła, że przez Jezusa mówi Bóg, że słowo Jezusa jest tej samej rangi, co słowo Boga. Przy nauczaniu Jezusa jest obecny Szymon. Jezus wsiada do jego łodzi. Zauważmy, że Jezus naucza tłum w postawie siedzącej. Oczywiście, dzieje się tak Być może ze względów czysto praktycznych trudno stać na wciąż kołyszącej się łodzi. Ale czy ten fakt Jezusa nauczającego w postawie siedzącej nie przypomina nam trochę, że na tej niecodziennej katedrze nauczyciel głoszący Słowo Boga zajmuje postawę podobną do tej postawy z pierwszego czytania, które wysłuchaliśmy. Postawę siedzącego na tronie. Co objawiałoby nam także, choć nie bezpośrednio, prawdę o tym, kim jest Jezus. Jezus kończy kazanie. Szymon cały czas jest przy nim obecny, dyskretnie i milcząco. Teraz Jezus zwraca się do Szymona bezpośrednio. Teraz Szymon jest w centrum uwagi Jezusa. Jezus zachęca go do połowu ryb w dzień. Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Szymon, rybak z zawodu, wie, że łowienie ryb w upale dnia nie ma sensu, skoro podczas dogodnych godzin nocnych połów się nie udał. Jego ludzkie doświadczenie tak mówi. Ale jednocześnie dodaje, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Co robi Szymon, zauważmy. Podejmuje ryzyko. Gdyby powiedział, wypłyniemy znowu, a potem okazałoby się, że nic z tego nie wyszło. Dla Szymona to chwila, w której musi zdecydować, podjąć decyzję, czy posłuchać słowa Jezusa i ewentualnie wystawić się na ryzyko ośmieszenia, czy też nie posłuchać słowa Jezusa, zachować ostrożność, wymówić się na podstawie swojego ludzkiego doświadczenia. Jesteśmy zmęczeni, lepiej wypłyniemy nocą. Szymon staje wobec sytuacji, a powodem jest słowo Jezusa, słowo Boże, która niesie z sobą ryzyko niepowodzenia i krytyki ze strony innych. Zwycięża jednak w Szymonie zaufanie Jezusowi. Zarzuca sieci, dokładnie wypełniając słowo Jezusa. A sieci napełniają się takim mnóstwem ryb, że grozi to ich zerwaniem. Gdy Szymon uświadamia sobie sukces połowu, upada przed Jezusem. Doświadczenie potęgi Jezusa, doświadczenie mocy słowa Jezusa dokonuje w Szymonie czegoś bardzo ważnego. Zwróćmy uwagę, że jego reakcja jest dwojakiego rodzaju, niewerbalna, to znaczy przejawiająca się w gestach, i słowna. Piotr upada Jezusowi do nóg. Postawę tę trzeba nam rozumieć jako proskynezę, to znaczy religijną postawę człowieka względem Boga. W zrozumieniu tej postawy pomaga nam znany bardzo obraz modlącego się w postawie proskynezy właśnie, muzułmanina, który modli się twarzą do ziemi. Piotr upada twarzą do ziemi przed Jezusem. Jednocześnie Szymon Piotr wypowiada słowa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Potęga Jezusa pozwoliła mu poznać i przyjąć prawdę o sobie samym. Mówi: jestem człowiek grzeszny. Reakcja ta odpowiada teofanią, mówiliśmy już o tym, objawieniu się Boga w Starym Testamencie. Grzeszny człowiek nie może zobaczyć Boga i nie umrzeć. Odejdź ode mnie, Panie. Ale odpowiedź Jezusa brzmi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. To Jezusowe nie bój się skierowane do Piotra nie znaczy wcale, drodzy, ależ nie, Piotrze, ty masz przecież tyle pozytywów, tyle talentów. Ono oznacza: nie lękaj się, Piotrze, bo ja jestem z tobą. Odtąd ludzi będziesz łowił mocą zaufania w moje słowo. To znaczy, od tej chwili, kiedy poznałeś prawdę o sobie i od tej chwili, kiedy posłuszny mojemu słowu, słowu Jezusa, doświadczyłeś skuteczności przeobfitej tego posłuszeństwa. Odtąd, gdy odkryłeś tajemnicę owocnego połowu, jesteś gotowy, aby mógł cię posłać, łowić ludzi. Jest rzeczą ciekawą, drodzy. Łukasz zmienia tu grecki czasownik lambano, to znaczy łowić ryby, na czasownik, który oznacza łapać, wziąć kogoś żywego. Przy motywie łowienia ludzi czasownik ten wskazywałby w języku greckim na zbawcze znaczenie. Zadanie Piotra polega na tym, aby doprowadzać ludzi do zbawienia, do Chrystusa. Za chwilę w liście do Koryntian czytać będziemy jeszcze o jednym powołaniu. Odszukajmy pierwszy list do Koryntian, a w liście tym rozdział 15 czytać będziemy wersety od 1 do 11. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 11. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi Jego łaska nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nieco ja, prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Trzeci fragment naszych czytań niedzielnych, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i wersety od 1 do 11, to najstarsze wyznanie wiary. Wiarę tę otrzymał we wspólnocie Kościoła święty Paweł i wiernie ją przekazuje, korygując błędy we wspólnocie wierzących w Koryncie. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie, mówi i pisze święty Paweł. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie. Paweł mówi najpierw, że Koryntianie, albo dokładniej wspólnota chrześcijan żyjących w Koryncie, trwają, dosłownie stoją mocno w przejętej Ewangelii. Uwaga! Paweł mocno podkreśla ważną prawdę. Nie ma Ewangelii bez tradycji. Koryntianie otrzymali zbawczą nowinę Ewangelii za pośrednictwem apostoła Pawła. I druga rzecz ważna, przypomnienie apostoła. Ewangelia ma w sobie moc zbawczą, jest drogą do zbawienia. Przez nią również będziecie zbawieni, ale pod warunkiem, jeżeli ją zachowacie. To znaczy, jeżeli zachowa się ją w przekazanej przez apostoła, to znaczy nieokrojonej wersji. To bardzo konkretnie dotyczyć będzie prawdy o zmartwychwstaniu umarłych, której nie chcą przyjąć wszyscy Koryntianie. Przekazałem wam na początku to, co sam przejąłem. To znaczy, Paweł otrzymał po spotkaniu ze zmartwychwstałym wiarę od wspólnoty Kościoła i wiernie ją przekazuje dalej. I Paweł przypomina nam trzy zasadnicze, fundamentalne fakty tej wiary. Pierwsze, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Drugie, że został pogrzebany. I trzecie, że zmartwychwstał trzeciego dnia. Bardzo dobrze znamy te trzy fakty. Warto jednak odczytać ich treściową głębię. Paweł odwołuje się najpierw do śmierci Chrystusa. Śmierć Chrystusa posiada znaczenie zbawcze, bo umarł On za nasze grzechy. To znaczy, śmierć Jezusa była śmiercią zadośćuczynną, ekspiacyjną, pokonującą grzech ludzkości. Druga wypowiedź, drugi fundament wyznania wiary, na który powołuje się Paweł, dotyczy złożenia Jezusa w grobie, pogrzebania Jezusa. Podkreśla ta wypowiedź realność i definitywny charakter śmierci Jezusa. Pośrednio wypowiedź ta podkreśla także równość w śmiertelnym losie Jezusa z losem chrześcijan umarłych i czekających na zmartwychwstanie. I wreszcie trzecia wypowiedź mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Język grecki używa tutaj czasownika egelkretai. Jest czasownikiem ten czasownik jest w stronie biernej. Forma bierna oznacza, że został wskrzeszony z martwych. Przez kogo pytamy? Przez Boga Ojca. Potwierdza to tak zwane teologiczne passivum divinum, strona bierna czasownika. Za czynnością tą kryje się działanie Boga Ojca. Co więcej, jest to także w języku greckim forma czasu przeszłego dokonanego, tak zwanego perfektum. Znaczy to, że czynności dokonane w przeszłości trwają, a więc wskrzesił go z martwych i Chrystus żyje. A co oznacza powtarzające się wyrażenie zgodnie z pismem? W języku greckim pojawia się to zgodnie z pismami, liczba mnoga. Wydarzenie zbawcze, dokonane w Chrystusie, odpowiada rozpoznanej i objawionej w pismach zbawczej woli Boga. Jego śmierć, jego pogrzebanie, jego zmartwychwstanie dzieje się zgodnie z pismem, zgodnie z objawioną w pismach zbawczą wolę Boga. To znaczy, drodzy, to, co się stało z Chrystusem, nie jest tragicznym losem tylko. To, co się stało z Chrystusem, nie jest dziełem złego tylko. To, co się stało z Chrystusem, jest misterium zbawczej woli Boga. I dalej święty Paweł opowiada o spotkaniach ze zmartwychwstałym. W języku teologicznym używamy pięknego słowa chrystofania, objawienie się, zjawienie się Chrystusa zmartwychwstałego. Zatem, podobnie jak realność śmierci Chrystusa poświadczona została przez jego pogrzebanie, tak zmartwychwstanie Jezusa poświadczają jego spotkania ze zmartwychwstałym, jego chrystofanie. Święty Paweł używa tutaj czasownika greckiego widzieć, orao, aby zaznaczyć, że chodzi o faktyczne i realistyczne widzenie Chrystusa zmartwychwstałego. Pojawia się tu forma aorystu ofte, a zatem znowu czasownik w stronie biernej. Formę tę można przetłumaczyć. Był widziany albo został ukazany. Przez kogo? Przez Boga. Bóg pozwolił, aby Chrystus zmartwychwstały stał się widoczny dla ludzi. Paweł wymienia w tym fragmencie listu licznych, jeszcze żyjących świadków objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa, spotkania ze zmartwychwstałym Panem, by w wersecie 8 powiedzieć o osobistej chrystofanii, jakiej doświadczył on pod Damaszkiem. Czytamy. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Zauważmy, to jest ostatni z naocznych świadków, a z jego własnych ust słyszymy o spotkaniu ze zmartwychwstałym. A to spotkanie ze zmartwychwstałym, ta chrystofania, to objawienie się Chrystusa świętemu Pawłowi sprawiło, że prześladowca staje się apostołem zmartwychwstania. To uczyniło w Pawle pełne mocy działanie Boga. Trzeba dodać, Pan Bóg nie przekazuje Pawłowi osobiście treści powołania. Przekazuje mu słowo. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Wstań, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I Paweł posłuszny idzie do Antiochii, do tamtejszej wspólnoty Kościoła. I w Kościele poznaje tradycję, pełnię wiary. I w Kościele rozpoznaje swoje apostolskie powołanie. Drodzy, słuchamy dzisiaj w czytaniach liturgicznych na niedzielę trzy różne historie powołania. Izajasz ma doświadczenie Boga, staje do dyspozycji Boga w świecie, który nie kieruje się Słowem Boga. Ma misję głoszenia tego Słowa, choć jest to zadanie zasadniczo nieskuteczne. Piotr z Ewangelii ma doświadczenie mocy Słowa Jezusa, mocy Boga w Jezusie. Jest posłuszny temu Słowu. Staje do dyspozycji Jezusa i ma zdobywać ludzi dla Boga, łowić ich. I wreszcie święty Paweł, prześladowca Jezusa, prześladowca Kościoła Bożego, ma doświadczenie Boga, który objawia się mu w Chrystusie. Poznaje prawdę o tym, kim jest Jezus, o Jego dziele zbawczym, o śmierci Chrystusa, o zmartwychwstaniu. W Kościele we wspólnocie otrzymuje skarb tradycji, to znaczy pełnię wiary i odnajduje tam swoje powołanie. Otrzymuje od Kościoła wszystkie swoje siły, daje do dyspozycji Boga i Kościoła, aby głosić słowo Ewangelię, to znaczy słowo Jezusa i słowo o Jezusie. I ta moc jest po dokonanym już zmartwychwstaniu Chrystusa. Chcemy zapytać w naszej audycji, już zapraszając też drogich radiosłuchaczy do dzielenia się słowem na antenie Radia Maryja, do tego, by podzielić się, nie pouczać innych, o to bardzo prosimy. Nie dzwonimy do studia po to, by pouczać innych, bo nie taki jest sens tej wieczornej audycji, ale po to, by dzielić się doświadczeniem słowa, by to słowo głębiej rozumieć. Nie chcemy pouczać innych, ale dzielić się swoim osobistym doświadczeniem. Może dzisiaj naszym doświadczeniem mocy Słowa Jezusa, naszym odkrywaniem powołania, powołania, które jak widzimy jest zawsze związane z misją, z posłaniem łowienia ludzi dla sprawy Królestwa Bożego. Jak to jest w naszym życiu? Dzielmy się doświadczeniem z wiary. Dzielmy się zrozumieniem swojego powołania dzięki pomocy Kościoła. Katechezy w Radiu Maria to pomoc Kościoła w rozumieniu prawd wiary, w wyjaśnianiu Pisma, aby żyć i aby innych przyprowadzać do źródła zbawienia. I już zapraszamy do dzielenia się świadectwem wiary i głębią Słowa Bożego. Telefony do studia dla wszystkich słuchaczy z Polski Północnej, kierunkowe oczywiście do Torunia 56 i numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55. Słuchacze z Polski Południowej wybierają numer 655-23-56. Do dyspozycji jest darmowy telefon, darmowe połączenie dla tych wszystkich, którzy są w rodzinie. Jest tu numer 720-100-100 i drugi numer 720 100 200. Zachęcamy także do włączenia się do audycji słuchaczy Radia Maryja z zagranicy. Kierunkowy 048 56 do Torunia, a potem 655 23 33, 655 23 66 i dla słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady numer telefonu 011 48 56 i tutaj numer telefonu do studia właśnie ten sam 556 655 23 66. Dzielimy się świadectwem słuchania Bożego Słowa, rozumienia głębi tego Słowa i Słowa, które staje się drogowskazem na nasze codzienne życie, bo o to chodzi. Niedzielna Eucharystia i liturgia Słowa Bożego podarowuje nam światło Bożego Słowa, aby ono stało się światłem na nasze codzienne ścieżki. Już serdecznie zapraszam do włączenia się do naszej audycji. Numer telefonu już jest otwarty, już mamy kogoś na antenie radia. Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Szczęść Boże, ojcze, Krystyna z Krakowa.
Szczęść Boże, pani Krystyno.
I chciałam powiedzieć, że to jest jedna z najpiękniejszych katechez, jakie słyszałam. Jestem głęboko pod wrażeniem.
To jest Słowo Boże, pani Krystyno.
Tak, ale Słowo Boże przekazane w taki sposób, że trafia do samej duszy, to wypełnia człowieka i czuje się w obecności Pana Boga.
Słowo Boże musi nas pasjonować, nas, uczniów Jezusa, prawda?
Tak, ale nie zawsze jest tak przez nas odbierane i nie zawsze jest tak przez nas przekazywane. To jest niezwykły dar. Ojciec ma niezwykły dar.
Chwała Panu Bogu. A co to słowo mówi Pani Krystynie z Krakowa?
Tak.
Co tak bardzo poruszyło?
Poruszyło mnie w ogóle to, że to jest tak piękna głębia, poetycka głębia działania Bożego, i że Słowo Boże można rozumieć dopiero wtedy, kiedy człowiek osiągnie jakiś taki punkt w swoim życiu, w którym nagle dostaje olśnienia. I coś takiego dzisiaj odebrałam dzięki przede wszystkim sposobowi tak głębokiej interpretacji i tak melodyjnym, poezyjnym głosem ojca, bo to bardzo pomaga. To nie jest komplement.
O słowie.
To jest fakt. Tak, to niezwykle pomaga, bo słuchałam, bardzo lubię słuchać katechez, a po prostu niektóre głosy budziły we mnie sprzeciw, ale równocześnie z tym, że osoby interpretowały pismo tak, że ja się z tym nie mogłam pogodzić. Jak to tak może być? A dzisiaj po prostu sposób taki, tak, ja byłam w Ziemi Świętej i czułam się po prostu nad jeziorem i czułam się tam na brzegu i po prostu to wszystko było współczesnością. I chyba w Piśmie Świętym chodzi o to, żeby człowiek to przyjmował do siebie, jakby po prostu bezpośrednio słyszał, bez względu na czas i okoliczności, to słowo kierowane. Czasami zdarzało mi się przeżyć katechezę głęboko, ale jeszcze nigdy aż tak.
A które tak, słowo, pani Krystyno?
Proszę nie przyjmować jako komplement, tylko
dobrze,
jako
nie
fakt
przyjmuję jako
komplement. Żeby po prostu coraz więcej było ojca w tych katechezach.
Pani Krystyno, a jakie słowo, co tak z tego słowa konkretnie jakoś najbardziej dotknęło panią w słuchaniu?
Najbardziej przekonał mnie sam rytm powoływania człowieka, bo nam się wydaje, że to tak powołanie, coś komuś w sercu zaszemrze, coś gdzieś usłyszy i idzie naprzód, coś niesie, coś osiągnie i że to jest to. Natomiast powołanie to jest cały piękny taki proces, to jest coś takiego, co właśnie ojciec wydobył w opowiadaniu, w porównaniu tych wszystkich trzech powołań. Mhm. Bo ja sama dokonywałam różnych rzeczy niemożliwych w życiu i nawet stanęłam wobec takiej wspólnoty, gdzie ksiądz powiedział, to jeżeli nie da się, wszyscy mamy jakieś bardzo trudne sprawy, załatwić tego drogą taką po prostu naturalną, to poprośmy Pana Boga o cud. I wtedy ja z głębi serca poprosiłam Pana Boga o cud, bo nie było ludzkiej siły, żeby to nie tylko Chrystu, dla mnie, wejdę, ale dla wielu ludzi załatwić.
I wejdę w słowo.
Stało się po wielu latach, po wielu cierpliwościach, po wielu oczekiwaniach.
Tak.
Ale zawsze ten proces oczyszczenia człowieka przebiega wcześniej powoli i nie każdy rozumie, że musi być do pewnych rzeczy oczyszczony, prawda?
Jasna sprawa.
Właśnie to oczyszczenie człowieka takie głębsze niż głębokie, i potem przejęcie słów Boga nie jako swoich, tylko jako słów Boga, działania Boga nie jako swojego, tylko jako Boga, to wszystko razem, jeszcze w roku kapłańskim, to tak przepięknie po prostu rozjaśniło możliwości, jakie my mamy, tylko musimy się im poddać. Musimy iść całym sercem i z całą uwagą. Ale potrzebni nam są tacy kapłani jak ojciec.
Pani Krystyno, dziękuję bardzo. Chcę podkreślić, nie za pochlebstwo pod moim adresem, ale za podzielenie się doświadczeniem pięknym, chcę podkreślić jedną rzecz, bardziej wydobyć po rozmowie z panią rzeczywiście Izajasz, prorok, potem Piotr, ale także święty Paweł. Doświadczają w spotkaniu z Bogiem swojej grzeszności. Bardzo wyraźnie Izajasz, bardzo mocno Piotr. Może mniej wyraźnie czytamy to w dzisiejszym fragmencie o świętym Pawle, ale to przecież mówi o sobie, że prześladowałem Kościół Boży. Doświadczenie grzeszności człowieka, czyli prawda o sobie. I Pani Krystyno, stąd też muszę dwie rzeczy skorygować. Z miłością chrześcijańską, ale to tak musi być, że czasami w katechezie słyszę słowo, które na przykład wypowiada jakiś ksiądz, tłumacząc nam fragment Pisma Świętego, ktoś z innych wykładowców, i ja się z tym nie zgadzam. Bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Słowo Boże z jednej strony pokazuje nam piękne rzeczy, które są w naszym życiu, ale też Słowo Boże do bólu czasami nas może dotknąć i czasami możemy się nie zgodzić, ale nie jest to wynik tego, że ksiądz mówi źle, tylko że to słowo czegoś się ode mnie domaga, a we mnie rodzi się jeszcze jakiś opór. I o tej sytuacji trochę oporu względem Słowa Bożego to też dzisiaj słuchaliśmy, patrząc na to doświadczenie, na ten proces, wspomniała go pani też, jaki dokonywał się w Piotrze, kiedy Piotr zdecydował się opowiedzieć za Słowem Jezusa, zaufać Słowu Jezusa, i to zaufanie sprawiło niezwykłą rzecz, niemożliwą, i to jest ta druga korekta, Pani Krystyno, rzeczy niemożliwe nie czynimy my, czyni Jezus. To chciałabym, posługując się nami, ale rzeczy niemożliwe nie czyni człowiek, czyni Jezus. Mamy następny telefon, bardzo prosimy. Jesteśmy już na antenie, prosimy głośno wyłączyć radio ewentualnie. Halo?
Halo?
Bardzo proszę o wyłączenie najpierw radia, bo jest echo.
Mówi Henryk z Krakowskiego.
Tak, Panie Henryku.
Chrystus i Maria zawsze dziecko.
Teraz i zawsze. Tak, już teraz dobrze. Zawsze prosimy o wyłączenie radia. Tak, słyszymy się dobrze. Proszę, Panie Henryku.
Ja mam jedno pytanie odnośnie powołania, a potem będę mówił o moim doświadczeniu wiary.
Panie Henryku, proszę najpierw króciutko o swoim doświadczeniu wiary, a potem pytanie. Dobrze? Będzie prościej. Krótko. Dobrze, żeby inni mogli się też jeszcze dodzwonić.
Izajasz sam się zgłosił.
Tak jest.
Natomiast Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, jego brat, Mateusz, Natanael, to wyraźnie Ewangelia mówi, że oni zostali powołani. Natomiast Judasz, nigdzie nie znalazłem w Ewangelii, że on został powołany. Potem wspomniał ojciec, że Ewangelia nie może być okrojona.
Tak, to powiedział święty Paweł.
I z tej nieokrojonej, mniej okrojonej Ewangelii, w poemacie Boga Człowieka, Jezus wyraźnie Judasz się spraszał koniecznie do...
Panie Henryku, bardzo proszę, byśmy odnosili się do tekstu Ewangelii. Ja wiem, że są piękne teksty w poemacie Boga Człowieka, ale to nie jest tekst Ewangelii i my musimy, taką formą audycji tej jest powoływanie się na tekst Pisma Świętego, a więc rozmawiajmy o tym, co mamy w tekście Pisma Świętego, natomiast jasne ubogaceniem dla nas są prywatne objawienia, chociażby zawarte w poemacie Boga Człowieka, ale my nie możemy rozmawiać na ten temat, dlatego że chcemy zgłębiać Pismo Święte. O to więc proszę, tak? Odwołujemy się do Pisma Świętego. Mhm. Halo?
Halo, jestem słyszany?
Tak, 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 proszę. Więc cóż mogę powiedzieć?
Więc ojciec mówił, że żeby mówić o doświadczeniu wiary. Więc teraz będę mówił o doświadczeniu wiary.
Ale króciutko,
wiary.
Panie Henryku, dlatego że inni też jeszcze chcą się dodzwonić.
Owszem, no, ja długo czytałem Pismo Święte i kiedy już nie mogłem z niej nic nowego wyciągnąć, jakoś no, miałem takie szczęście zwrócić się do... Pierwsze, co mi wpadło, objawienie prywatne, to dzienniczek siostry Faustyny. I byłem zachwycony. Mimo że przeczytałem Pismo Święte i tam jest mowa o miłosierdziu Bożym, to ten zachwyt Bogiem, zachwyt Jego miłosierdziem otrzymałem przez Jezusa, od Jezusa przez siostrę Faustynę. Poza tym, w ogóle zachwyt Bogiem, zachwyt Marią otrzymałem po przeczytaniu poematu Boga Człowieka. To jest aż 16 tomów, które miała Maria Waltorta w czasie II wojny światowej. I tu chciałem zwrócić uwagę na to, ojciec mówił, żeby Ewangelia nie była okrojona. I właśnie to, co ojciec dzisiaj czytał, 15 rozdział listu do Koryntian,
tak,
wersety od 1 do 15, ale 1 do 7, tam jest wymienione, że Jezus ukazał się więcej niż 500 braciom równocześnie.
Tak.
Tego żaden ewangelista nie wymienia, natomiast Paweł w tym czasie, kiedy Jezus się ukazywał, on jeszcze był Szawłem, uczniem Gamaliela i nie interesował się Jezusem, razem prześladował
naukę
Jezusa. Mhm. A wymienia to zdarzenie, widocznie znał go od uczniów Jezusa, kiedy już się nawrócił.
Tak, więc mówiliśmy o tym, że święty Paweł znajduje się w kościele
objawienia, nie naruszę prawdy ewangelicznej, bo Ewangelia, ta, którą ewangeliści napisali, została okrojona. To sam Jan Ewangelista, który pisze na samym końcu swoją Ewangelię, kiedy już co najmniej 22 księgi poza Janowymi były napisane. Mówi, że gdyby, ostatnie dwa wersety, że gdyby wszystko spisać, to cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba było by napisać.
Tak jest. Dziękuję, panie Henryku. Myślę, że rozumiem, o co chodzi. Proszę zajrzeć, musimy korygować też naszą znajomość Pisma Świętego. Proszę zajrzeć do Ewangelii Świętego Łukasza. Tak szybciutko poszukałem. W Ewangelii Świętego Łukasza w 6 rozdziale jest mowa o wyborze 12. Dokonuje się on na górze, a więc to jest taki uroczysty moment w życiu wspólnoty uczniów. I czytam, z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i by wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. I czytam końcówkę, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. To znaczy, jest potrzeba czytania dogłębnego Pisma Świętego. Jezus powołał także Judasza, a zatem to Pana stwierdzenie, że nie ma takiego fragmentu w Piśmie Świętym, nie jest prawdziwe. Jest mowa o tym, że także Judasz, który zdradził Jezusa, został przez Jezusa też powołany do grupy apostołów. A jeszcze jedną rzecz muszę skorygować. Ja nie mówiłem o okrojeniu Ewangelii przez ewangelistów. To nie o to ma na myśli święty Paweł. Święty Paweł, przypomnijmy ten fragment, mówi tak. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie, przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli zachowacie ją tak, jak wam rozkazałem. Czyli jeżeli, no rozumiemy to w ten sposób, z tej Ewangelii nie wyrzucicie nic, co będzie dla was niedogodne. A dzisiaj, współcześnie tak się dzieje. I już odbieramy z radością następny telefon. Prosimy bardzo.
Jesteśmy... Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Iwona z Podkarpacia.
Szczęść Boże, Pani Iwona.
Tak. Odnośnie właśnie tych fragmentów, które włączyły, czy powołanie Izajasza, czy samego świętego Piotra, tak wydaje się, że jak się słucha tych fragmentów, to tak w taki pozytywny sposób działa informacja o tym, o takim zalęknieniu jednego i drugiego, że tak naprawdę ludzie wielcy, a w obliczu kogoś o wiele większego zdawali sobie sprawę z tego, jak wielka przepaść dzieli ich i Boga. I tak nieraz sobie myślę, że wchodząc do kościoła, czy czasem brakuje mi takiej świadomości, że właściwie stoję przed kimś, przed którym gięły się takie kolana i takie osoby i przypomina mi się zawsze wtedy to, co usłyszałam kiedyś, że Mojżeszu, zdejm sandały z nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest święta i tak myślę sobie, że kolejne takie słowa, które wymagają jakiejś pamięci i zanurzenia się w tym, że no, stajemy naprawdę w obliczu kogoś niezwykle wielkiego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję za to dopowiedzenie. Myślę, że bardzo wyraźnie to święty Paweł dzisiaj o tym nie pisze, ale wspomina tylko tak w liście do Koryntian. Czytajmy drugi rozdział listu do Galatów. Tam święty Paweł własną ręką opisuje swoje doświadczenie z Damaszku. I to niezwykłe doświadczenie, że spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem, mówię teraz już kolokwialnie, powaliło go na ziemię. Że to spotkanie z Jezusem to nie tylko skutkowało ściągnięciem sandałów, doświadczenie świętości, to o czym pani pięknie wspomniała, ze znajomości Biblii Starego Testamentu i ze spotkania Mojżesza z przemawiającym do niego Bogiem. Mojżesz nie oglądał Boga twarzą w twarz. Z przemawiającym do niego Bogiem z płonącego krzewu. Wtedy ściągnął sandały, a tutaj ta moc, ta świętość Jezusa sprawia, że święty Paweł jest w proch powalony, a święty Piotr ma to doświadczenie: odejdź ode mnie, Panie, dlatego że jestem grzeszny. I to dziękuję za to podkreślenie. Że z jednej strony Ewangelia dzisiaj i Słowo Boże przede wszystkim podkreśla nam, kim jest Jezus. Kim On jest? Że przed Nim Piotr pada w modlitwie proskynezy, podkreślę to raz jeszcze, w modlitwie twarzą do ziemi. Taki hołd oddaje się tylko Bogu. Mamy następne telefony. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ada z charytatywnej wspólnoty Chleba z Łodzi. Moim Damaszkiem było tak, to, że ja przez 30 lat byłam daleko od Kościoła. I tak bardzo zechciałam, żeby Pan Jezus, żeby Ojciec Święty przyjechał do Polski. To był 83 rok. Mhm. Bardzo chciałam. I ta osoba nie chodząca do kościoła, poszłam do ojców jezuitów na Sienkiewicza 60 w Łodzi. Aha. I poprosiła księdza o mszę świętą. Aha. Właśnie w tej intencji. I na tej mszy świętej właśnie było to moje powołanie się stało. Tak jak świętego Pawła. Moim właśnie, tam właśnie byłam tym poronionym płodem przez te 30 lat, tak jak mówiłam. I ojciec Mieszynkowski, już nieżyjący, powiedział, że Ojciec Święty prosi nas Polaków, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy Go tak nie zostawili, jak apostołowie zostawili Jezusa. I to we mnie bardzo mocno uderzyło. I ja w tym momencie doznałam takiego bólu, takiego, że płakać chciałam, krzyczeć chciałam, mhm. że rzeczywiście Pan Jezus był taki dobry, a oni go zostawili, bo pamiętałam z czasów dzieciństwa. I wtedy właśnie nastąpiło to, że rozpoczęłam nowe życie. Zaczęłam chodzić do kościoła, bo mówię tak, Ojciec Święty prosi nas Polaków, żebyśmy byli z Nim, On jest w Watykanie, a ja w Łodzi. To jak ja mam być z Nim? Aha, to musi coś innego znaczyć. Zaczęłam chodzić do kościoła. I moim powołaniem potem było wejście do neokatechumenatu. Właśnie teraz też w Łodzi są katechezy. W czwartki, poniedziałki i czwartki u ojców jezuitów rozpoczęły się właśnie w tym tygodniu. I ja właśnie do tego neokatechumenatu weszłam i jestem już 26 lat.
Pięknie, chwała
Panu. I to następne powołanie właśnie, z tego wyniknęło następne, bo czytając, tam jest dużo Słowa Bożego, przygotowań, my też przygotowujemy. I ja właśnie wyciągnęłam na jutro właśnie świętego Pawła. I właśnie obserwując ludzi ubogich, rozpoczęłam działalność, to znaczy działalność, posługę dla ubogich. I tam właśnie pod nazwą Charytatywna Wspólnota Chleba posługuję biednym, dając chleb, ale bogatsi nieco bracia, dając pieniądze na ten cel, już mają zasługę w niebie. I to jest, bo my słuchając słowa mamy także rozpoznać siebie, zrobić rewizję swojego życia. Co my robimy, słysząc to słowo? No więc o moim powołaniu powiedziałam, a teraz moim powołaniem wydaje mi się, że mam prosić ludzi, żeby się zastanawiali, jak żyją i żeby byli zawsze w stanie łaski uświęcającej, żeby nie zmarli bez Pana Jezusa, żeby byli zabezpieczeni na życie wieczne. To jest dla mnie teraz.
Pani Ado, bardzo, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo, ale to jest świadectwo pięknego doświadczenia, spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem właśnie w niezwykłym momencie, jaki jest dla nas dyspozycyjny, do dyspozycji tu na ziemi, podczas Eucharystii. I Kościół w swojej mądrości uczy nas, jak uczył świętego Pawła po jego doświadczeniu ze spotkaniu ze zmartwychwstałym, że nie ma piękniejszego momentu dla nas na ziemi, by uwielbić Boga i się z Nim spotkać, jakim jest Eucharystia. To jest to jedno doświadczenie, o którym Pani opowiada, taka niezwykła Eucharystia w pewnym momencie życia, a z drugiej strony autentyczność tego doświadczenia Pana Boga, tak bym powiedział, wypowiada się na pewno w tej gotowości służenia. Bo to jest papierek lakmusowy autentycznego doświadczenia spotkania z Bogiem w naszym życiu, kiedy rodzi się gotowość służby w Kościele. I my dokładnie widzimy to na tych tekstach biblijnych, powracamy do nich. Izajasz staje do dyspozycji Pana Boga. Poślij mnie. Piotr, choć nie czuje się godny, staje do dyspozycji Jezusa, aby stać się rybakiem ludzi. Święty Paweł daje się we wspólnocie Kościoła porwać Jezusowi i staje się jednym z najważniejszych filarów chrześcijaństwa. Zatem dziękuję za to świadectwo, które po prostu potwierdza, że Pan Bóg działał w historii i działa dzisiaj dokładnie tak samo. A kiedy się człowiek spotyka z Bogiem, to Bóg, powołując, natychmiast daje też misję. I tutaj ta piękna misja dzielenia się chlebem i szukania pomocy dla potrzebujących sióstr i braci w Kościele. Wie Pani, ja jeszcze tak może jedno słowo na temat tego ciekawego sformułowania, dlaczego święty Paweł mówi o sobie poroniony płód. Pani nawiązała do tego słowa. Być może czytamy w komentarzach różnych do tego fragmentu, być może święty Paweł po prostu cytuje epitet, którym posługują się względem świętego Pawła jego przeciwnicy. Święty Paweł potem będzie miał wielu przeciwników ze względu na to, w jaki sposób głosi Ewangelię. Być może to jest tak, ale jest takie jedno miejsce w Księdze Liczb w 12 rozdziale i 12 wersecie, w której to słowo użyte jest na określenie narodzin martwego dziecka. Co by to znaczyło? Że to nawrócenie i powołanie świętego Pawła pod Damaszkiem to jest tak, jakby Bóg umarłego uczynił żywym. Stąd umarły staje się żywy. Mamy następne telefony, z czego się bardzo cieszymy. Jesteśmy na antenie w audycji Szukając Słowa Bożego. Kto się do nas dodzwonił, proszę?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Dla mnie chciałam się podzielić taką refleksją, wysłuchując tych trzech czytań, powołanie Izajasza, zawierzenie Piotra, bo to już było zawierzenie słowu i mocy, tak, Chrystusa, o powtórne to zarzucenie sieci, kiedy on już był zniechęcony, i właśnie list świętego Pawła do Koryntian. Otóż te czytania budzą we mnie taką refleksję, że Bóg powołuje nie tylko właśnie te osoby, o których my wiemy z historii zbawienia, ale dzisiaj powołuje i wybiera również mnie. Jak ja na to wybranie i na to powołanie, jak ja odpowiadam? Otóż wtedy, kiedy po wielkim takim moim nawróceniu, kiedy wstąpiłam do wspólnoty, kiedy zaczęłam poznawać Boga, Jego taką bliskość w prawdziwej relacji, w tej takiej prawdziwej relacji, kiedy wprawdzie ujrzałam, kim ja jestem, jaką jestem grzesznicą, jaką jestem słabą istotą upadającą, kiedy podnosiłam się poprzez Jego właśnie bliskość, Jego działanie, Jego miłość, to zrozumiałam, że muszę dzielić się tym takim swoim świadectwem głoszenia jednocześnie Jezusa, ale i świadectwem, co Jezus zdziałał w moim życiu, bo On żyje, On jest właśnie z Bogiem zmartwychwstałym, żywym, działającym. i co on zdziałał w moim życiu, bo takie świadectwo jest najbardziej przekonywujące. I droga takiego głoszenia jest drogą trudną, to trzeba sobie powiedzieć, tak jak się bał i prorok, i jest ten taki lęk, dlatego że to jest, mówi się też i o rzeczywistości grzechu, mówi się o rzeczach takich, o których, tak jak ksiądz mówił właśnie, nie chce się słuchać, bo się nie chce godzić na pewne rzeczy. I to jest trudne. I wtedy tylko po prostu, no, trzeba samemu też cały czas wiedzieć, że swoją siłą nic nie zrobię, że swoją siłą nic, nikogo nie przekonam, nikogo nie zbawię, to tylko działa Bóg i tylko obym była gotowa, tak jak święty Paweł, mówić, bo biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii i stać zawsze właśnie tak jak mówił i Izajasz, że właśnie oto jestem, poślij mnie, więc ta dyspozycyjność, ta gotowość i że zawsze taka też świadomość, że chociaż może jedno słowo ktoś usłyszy, które poruszy, które będzie tym działaniem Słowa Bożego i to jest też jednocześnie taki zachwyt Słowem Bożym, ciągły kontakt, bo ono jest żywe, ono jest działające, ono robi cuda, ono uzdrawia, ono uwalnia i ono właśnie też mam przekazywać tę troskę Jezusa o to, że o zbawienie świata, o zbawienie wszystkich moich braci i sióstr. I to jest takie właśnie też powołanie, że jeżeli przychodzi wahanie, jeżeli przychodzi jakiś lęk, to też u Jeremiasza było w ubiegłej niedzieli, że ja cię ochronię, ja ciebie ochronię, ja jestem przy tobie. Z kolei u Samuela mówił Pan Bóg, że ludzie sądzą i oceniają tak jak widzą, natomiast ja widzę serce i czystość intencji i pragnienia. I to właśnie też jest takie budujące, że nie trzeba się zrażać, że się nawet będzie źle przyjętym, czy ktoś skrytykuje, czy oceni, czy osądzi, tylko trzeba po prostu w tej mocy Chrystusa, w Jego bliskości nieść to słowo, bo ono jest potrzebne i ludzie na Niego czekają. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani Elżbieto. Przed chwilą mieliśmy, tak chciałbym, i telefon od Pani Elżbiety i od Pani Ady, które mówiąc o swoim doświadczeniu słowa, bardzo mocno podkreśliłyście, Panie, miejsce wspólnoty Kościoła. To, jakim skarbem stała się dla was wspólnota Kościoła, która czasami jest wspólnotą wspólnot. Ktoś tam odnalazł drogę w neokatechumenacie, ktoś w jakiejś grupie charytatywnej, we wspólnocie Kościoła. I wróćmy do tego na chwilę, bo pochylaliśmy się nad pewnym doświadczeniem. Proszę, zobaczcie, drodzy, ze mną jeszcze pewną perspektywę, pewien rozwój. Otóż, jakie doświadczenie Boga ma Izajasz? Ma doświadczenie takiego trochę wglądu w niebo, tak bym to nazwał. Bo tak to jest. On widzi na chwilę to, co się dzieje w niebie. Jakie doświadczenie Boga ma Piotr? On już nie patrzy w niebo, on na ziemi spotyka się z ziemskim Chrystusem. My mówimy w ten sposób o Jezusie w czasie jego ziemskiego życia. Jakie doświadczenie Boga ma święty Paweł? Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem już nieziemskim i zmartwychwstałym. I to spotkanie prowadzi świętego Pawła, czytamy potem dalej historię świętego Pawła, do wspólnoty Kościoła. W Antiochii to jest ta wspólnota, która jest matką Kościołem dla świętego Pawła, do wspólnoty Kościoła. A zatem rola i miejsce wspólnoty, w której święty Paweł mówi, ja otrzymałem, co wam przekazuję. W tej wspólnocie otrzymałem prawdy wiary, fundamenty wiary. Ale jeżeli jestem autentycznie, to co się dzieje ze świętym Pawłem? Otrzymał, ale potem robi wszystko, by budować tę wspólnotę Kościoła. I to chciałbym podkreślić, słuchając też doświadczeń pani Ady i pani Elżbiety. I jeszcze jedna rzecz. Co robi święty Piotr dzisiaj w czytaniu? Święty Piotr dzieli się swoim doświadczeniem życia słowem Jezusa. Tak bym to nazwał. Już nie tyle znajomością słowa Jezusa, dyskutowaniem nad słowem Jezusa, czy tak, to nie jest dyskusja o słowie Jezusa, ale to jest życie słowem Jezusa. On usłyszał słowo Jezusa, które od niego coś wymagało. Po ludzku niezgodne z jego sposobem życia i działania. bo po ludzku niezrozumiałe. A jednak święty Piotr daje nam doświadczenie zobaczyć, jaki krok wewnętrzny on zrobił. Zostawił swój ludzki sposób myślenia, a oparł się, jedna z tu z pań mówiła o zawierzeniu już słowu Jezusa. Zawierzył słowu Jezusa. Święty Piotr dzieli się z nami po prostu na kartach Ewangelii swoim doświadczeniem w wprowadzaniu Słowa Bożego w codzienne swoje życie. I święty Piotr dzieli się swoim zachwytem, jaką moc ma to słowo. Jaką moc ma to słowo. Jeszcze mamy możliwość odebrania następnego telefonu, z czego się w audycji Szukając Słowa Bożego bardzo cieszę. Kto się mógł do nas dodzwonić tego wieczoru jeszcze?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Pozdrawiam serdecznie ojca i całą naszą rodzinę. I chciałbym powiedzieć, że mnie szczególnie porusza zachowanie Piotra w obliczu cudu, jakim był obfity połów. Jest dla mnie ta postawa Piotra probierzem mojej wrażliwości na ogrom dobrodziejstwa, które może nie jest, powiedzmy, takim przykładem cudu, ale ogrom dobrodziejstwa, jakiego doznaję każdego dnia, gdzie tak dużo jest samego Boga i po prostu człowiek może się w każdym momencie cieszyć z tego, co otrzymuje w każdej chwili swojego życia. A jednocześnie jest ona, ta sytuacja, testem na moją świadomość, jaką jestem marnością. I tutaj może człowiek nie jest w stanie, tak powiedzmy, w codzienności tego analizować, ale przecież cudem jest to, że się budzę, że mogę myśleć, że mogę zjeść skromny posiłek, że mogę rozmawiać z kimś. To wszystko jest cudem. I często się w moim sercu właśnie takie słowa odzywają, właśnie szczególnie w momentach, kiedy widzę, jak sporo jest nieszczęścia na świecie, gdzieś tam w Haiti i tak dalej. Mówię, Boże, takie słowa jak Piotr, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym.
Tak.
To może tyle, ojcze.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za, także panie Pawle, za to podzielenie się. Takim doświadczeniem myślę stawania w prawdzie, kim jest Jezus, kim jest Bóg, w którego wierzę, kim jest Jezus, który nam Boga Ojca wyjaśnił, że stajemy w takiej postawie, do której podprowadza nas święty Piotr z twarzą na ziemię. Myślę, że czasami zbyt łatwo z Pana Jezusa czynimy sobie takiego towarzysza drogi. Ja lubię czasami mówić w ten sposób przekorny trochę, cytując Pismo Święte. Pan Jezus, kiedy powołuje uczniów, to mówi pójdź za mną, a dokładnie język grecki mówi opidzo mu, z tyłu za mną, to znaczy masz iść moimi śladami, to ja cię będę prowadził. Natomiast my dzisiaj troszkę za bardzo, nie wiem, czy to jest teologia jakaś, ale taki sposób rozumienia pójścia za Jezusem, to ja raz wezmę tak Pana Jezusa za ramię i ja raz go w prawo poprowadzę, a raz się dam poprowadzić Panu Jezusowi w lewo, a nie. Pójść za Jezusem to jest z tyłu za mną. To znaczy po śladach Jezusa On jest Panem i Mistrzem. On ma nas prowadzić, a my mamy pozwolić się tylko prowadzić. Już biegnie nam bardzo szybko czas tej piątkowej, myślę, bardzo pięknej i ważnej zawsze audycji Szukając Słowa Bożego, w której to Radio Maryja staje się niezwykłą amboną dla wszystkich, którzy chcą słuchać Bożego Słowa, żeby pogłębić liturgię Słowa Bożego w niedzieli, aby tego Słowa słuchać głębiej, mocniej zrozumieć. I dzisiaj już tak kończąc tę naszą audycję, chciałbym jeszcze wrócić do jednej perspektywy. Izajasz, którego pierwszy fragment czytaliśmy, głosi słowo Boga, ale to słowo Boga w jego czasach jest niesłuchane przez ludzi. I Izajasz otrzymuje obietnicę od Boga, że przyjdzie taki czas, że przyjdzie pomazaniec Boży, Mesjasz. I wtedy wszystko się zmieni, mówiąc, parafrazując. Święty Piotr spotyka Jezusa, i to On wyzna, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I święty Paweł ma doświadczenie już zmartwychwstałego Pana i u świętego Piotra widzimy, tłum już ciśnie się, by słuchać Słowa Bożego, A święty Paweł ma doświadczenie zmartwychwstałego Pana i doświadczenie tej wiary, którą przekazuje Kościół. I dziękujmy dzisiaj tego wieczoru i tej niedzieli za to, że utrzymaliśmy powołanie do Kościoła, w którym zacytuję na koniec jeszcze świętego Pawła, mamy taką obietnicę. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Życząc ze studia Radia Maryja, abyśmy zachowywali każde słowo Jezusa i wprowadzali je w życie bez okrajania, jak proponują nam pseudoewangelizatorzy. Bez okrajania, ale dokładnie tak, jak proponuje nam święty Paweł, święty Piotr i Kościół Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.